Strefa komentarzy.
14 minut po godzinie 9. Kasia Piekło audycję nadal realizuje. Tomasz Olszewski, dzień dobry, a w studiu goście, komentatorzy. Dzisiaj męskiego, no tak się akurat złożyło. Kobiety przed świętami ponoć są bardziej zapracowane, mają więcej obowiązków i komentowania
Seksizm.
Odmawiają. Kiedyś można sobie było komentować.
Stroją choinkę. Słuchaj.
Kiedyś sobie można było pokomentować w kolejce, a dzisiaj trzeba przyjść do Radia Gdańsk. Michał Stomporek, zastępca redaktora naczelnego portalu Trójmiasto.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Michał Szulc, aktywista, działacz, członek Komitetu Obrony Demokracji Pomorze.
Dzień dobry, witam.
I Jarek Janiszewski, artysta estradowy.
Rewiowo-estradowy, dzień dobry.
Estradowy, zwany doktorem, ale także człowiek o wielu ciekawych przemyśleniach. Ja tutaj mówiłem o tym, że panie są bardziej zajęte. Michał Szulc powiedział seksizm. Mhm. Co miałeś na myśli, gdybyś zechciał uprzejmie rozwinąć?
No, jeżeli już idziemy w kierunku oczekiwanego równouprawnienia, to również...
Ale przez kogo oczekiwanego, przepraszam?
Przez społeczeństwo, przez wymóg kultury europejskiej.
Było jakieś głosowanie na ten temat? Społeczeństwo się wypowiedziało, że chce równouprawnienia?
Wielokrotnie, no, chociażby wszelkiego rodzaju głosowania i ustalenia prawne dotyczące parytetów w różnego rodzaju organizacjach użyteczności publicznej, tak to nazwijmy. I wszelkiego rodzaju skierowanie kobiet do garów, a mężczyzn do miecza jest nieporozumieniem. W tej chwili mamy żołnierki i mamy facetów, którzy świetnie radzą sobie w kuchni.
Ja zobaczyłem 2 dni temu na Facebooku, jedna znajoma wrzuciła zdjęcie kolegium rektorów. Nad nimi wisiały portrety dawnych rektorów i napisała, no, patriarchat, bo tam byli sami panowie. Czy mamy patriarchat? Ja mówię, gdzie? Sopot, Gdańsk, Gdynia, prezydentki, wojewoda, kobieta. Wszystkie instytucje kultury, na które ostatnio przeprowadzano konkursy, IKM, NCK, Żak, Łaźnia, kobiety.
Wiesz co, Tomku, ja sobie przypominam taką dość kuriozalną sytuację a propos patriarchatu. Otóż chyba z 10 lat temu taką przeprowadziłem, ja byłem przepytywany przez Marcina Świetlickiego i kolegę Dyducha, to jest dwóch typów, którzy prowadzili magazyn kulturalny Pegas, tak? Mhm. I tam mniej więcej wypłynęły sprawy związane właśnie z parytetem kobiety, mężczyźni. Ja wtedy takie zdanie wygłosiłem, dość proste, nieskomplikowane, że po prostu kulturowo się to jakoś tak wszystko poukładało, że ten mężczyzna jak koń roboczy gdzieś tam zasuwał, kobieta gdzieś tam pracowała w domu, u mnie w domu był taki model, tak, mama gotowała kurczaka i kotlety mielone, ojciec przynosił grosz do domu. Ale opowiadałem o tym, że tak się to wszystko układało, że dałem przykład naukowców, którzy otrzymali Nagrody Nobla i pokazałem, mówię, proporcjonalnie widać, że ci mężczyźni mieli więcej czasu na rozmyślanie na temat nauki niż kobiety, dlatego tych noblistów w wersji męskiej jest znacznie więcej. I wyobraźcie sobie, że zostałem ocenzurowany przez słynny dodatek Wysokie Obcasy, jako męski seksista i została cała rozmowa zdjęta, ukazała się gdzie indziej, ale argumenty były takie, że po prostu nie wolno o takich rzeczy mówić, że mężczyźni jakby więcej tych nagród otrzymali, ale tak to jakby wynikało kulturowo, tak to nie tak, że kobiety się nie garnęły, bo Maria Skłodowska-Curie dostała tego Nobla i córka też dostała Nobla.
Dwukrotnie.
Proszę?
Dwukrotnie.
Ale mówię i matka, i córka, więc córka też znalazła czas, tak, żeby tego Nobla dostać. Natomiast ja myślę, że ta tak zwana poprawność damsko-męska idzie troszeczkę za daleko, tak, że to po prostu zaczyna zataczać takie dość brutalne kręgi, że zaczyna się posądzać mężczyzn, a to są seksistami, są tacy uparci i twardzi, tak jak tutaj przed chwilą.
No właśnie z tymi seksistami, no jest sprawa prosta na przykład, no mężczyzna nie będzie karmił piersią, tak?
No to, ale
na razie przynajmniej. Jakby,
nie sprowadzajmy dyskusji do absurdu. Przede wszystkim szkoda, że tu nie ma kobiet, bo tak trochę właśnie. W imieniu kobiet o tym mówić.
I to niestety
bardzo często to tak jest, że właśnie zbierają się mężczyźni i mówią o roli kobiet w społeczeństwie.
A znajdź kobietę w episkopacie.
Nie jest to udane. No to jest akurat Stowarzyszenie Starszych Mężczyzn.
Ale decyduje o bardzo wielu sprawach i chce wpływać na życie kobiet.
Ale to już jest inna kwestia, Tomku. To, że jakby grono starszych panów sobie uzurpuje prawo do rządzenia społeczeństwem, to już nie jest wina kobiet, tak?
A to my też możemy sobie uzurpować prawo.
Ale do czego?
Ja jestem starszy.
Ale do czego? Bo okay.
Do tego.
Ja sobie czego nie wyrupuję. W każdym razie jakby mnóstwo wątków, panowie, jak zwykle i bardzo trudno się odnieść. Jeśli chodzi o powiedzenie, że kobiety mają w grudniu mniej czasu, i nie dośpiewujemy sobie, bo wszyscy wiedzą, haha, bo muszą sprzątać i gotować, no to nie jest za miłe, powiem szczerze. Na przykład moja żona nie ma czasu, bo pracuje zawodowo i 90% kobiet, które znam, pracuje zawodowo, tyle samo co mężczyźni, i mówienie, że nie mają czasu, haha, bo one gotują, no to jest takie trochę upokarzające, powiem szczerze.
A ja myślę, że to chodzi o coś zupełnie innego. Tutaj nie chodziło o to, że one tylko gotują, albo tylko sprzątają, to może taki...
Słuchajcie, ale można gotować świadomie.
Mi chodziło o coś zupełnie innego. Mi chodziło o to, że kobieta nie dość, że pracuje, to jeszcze gotuje, jeszcze musi zrobić zakupy, jeszcze musi zadbać o ten dom.
Wiecie, mówienie tego z takim uśmieszkiem i przekąsem, mówię, ja nie muszę, ale one muszą. No. To jest takie trochę nie fair, moim zdaniem. Ale dobra,
zależy kto, słuchaj. No my jesteśmy jakby tutaj na tyle, wiesz, zdystansowani, że ja robię zakupy, chodzę, gotuję, sprzątam, jeżeli trzeba, to zmieniło
gotujesz.
Się. Tak, oczywiście.
Ja no,
zwróćcie uwagę, jak włączymy któryś tam z kanałów telewizyjnych, większość programów o gotowaniu prowadzą mężczyźni.
Czyli znowu prześladują kobiety.
Dokładnie.
Nie prześladują.
No bo wiadomo wszyscy, że kuchnia babci była najlepsza.
Moja
babcia nie była mężczyzną.
O tym, co Jarek mówił, czyli o tych noblistach, to jest często argument pojawiający się w dyskusjach, który ma udowodnić, że mężczyźni są bardziej inteligentni. To jest zjawisko, które zdaje się, że badacze dosyć dawno już zbadali, wyjaśnili, dlaczego ono wygląda. Jakby jeśli chodzi o poziom inteligencji, to nie ma żadnej różnicy między mężczyznami i kobietami. Jakby te średnie poziomy są identyczne, natomiast mężczyźni są, wiadomo to od dawna, są dużo liczniej reprezentowani na skrzydłach. To znaczy, zarówno wśród geniuszy, jak i wśród totalnych półgłówków.
Czy mówisz o krzywej Gaussa? Znaczy o...
Ten poziom jakby mężczyzn rzeczywiście dominuje na tych dwóch skrajnościach. Rzeczywiście, jakby wśród noblistów jest więcej mężczyzn, ale zapewniam, że po tej drugiej stronie tej listy też jest ich więcej. Więc, no panowie, po pierwsze z inteligencji dumnym być nie można, bo to nie jest coś, co sami osiągnęliśmy, tak? To, co się urodziliście. Jeden jest bystrzejszy, drugi mniej bystry. Nie ma w tym naszego żadnego udziału, tak? Nie rozwinęliśmy sobie tego dzięki pracy, umiejętnościom. Nie, tak po prostu nam dało, tak? Jeden jest bardziej blondynem, drugi jest bardziej brunetem, jeden jest bardziej inteligentny. Więc tutaj nie ma się co nadymać, że rzekomo jesteśmy tam, mamy potencjał noblistowski lepszy. Ale bym powiedział, że skoro, i zgadzam się z tym znowu podobnie z tobą, Jarku, czy Tomku, że był taki potencjał kulturowy, tak? Mężczyznom
tak.
Łatwiej było robić karierę,
tak.
To tym bardziej należy docenić panie, które... Czy teraz to właściwie już jest bardzo podobnie, mam wrażenie. Jakby teraz to już jakby... No nie w każdym państwie, tak? Nie w każdym państwie, bo przed chwilą mówiliśmy o tym, że jakaś pani w Iranie trafiła do więzienia, bo zaśpiewała bez
hidżabu.
Tak, bez hidżabu. No więc to nie jest tak, że wszędzie jakby szanse są równe. Natomiast wydaje mi się, że mamy to wielkie szczęście żyć w takiej części świata, oczywiście to pani musiałaby potwierdzić, że jednak sytuacja kobiet jest najlepsza i chyba jeszcze nigdy tak dobra nie była.
No ale panie mówią, że nie jest najlepsza, niektóre przynajmniej z tego,
że
co...
mają prawo tak
no, jeżeli piszą, że jest patriarchat, to rozumiem, że czują się jednak zdominowane przez mężczyzn, że...
No ale to była konkretna sytuacja,
może
tak?
Mają...
To była twoja znajoma, która skomentowała
zdjęcie kolegium rektorów, że tam są sami mężczyźni.
Zastanawiałem się nad tym, bo teoretycznie uczelnie postrzegamy jako takie ośrodki progresywne, czyli nowoczesne, tak? Jakby zajmują się nauką, rozwijaniem jej, nowinkami.
No nie wszystkie, bo nie
chciałbym... A rzeczywiście w warstwie tej takiej kulturowej, no tam jednak ci faceci w tych garniturach.
Ale jest kolegium rektorów, czy kolegium rektorów i rektorek? Albo kolegium rektorek? No może samo słowo, sama nazwa już tutaj wyklucza kobiety, eliminuje.
Nie, to się chyba zmieni. Wiesz, kulturowo myśmy rozmawiali przed wejściem na antenę, pamiętasz chyba wczoraj, czy przedwczoraj, na temat tych... feminatywów, dobrze
mówię? Do tego dojdziemy. Ja tu chciałem tak dyskretnie meandrami podprowadzić właśnie, że może
ale
tutaj...
Ale nie można...
Na razie patriarchat.
Nie można też sztucznie tego problemu jakby podkręcać na zasadzie takiej. Tu są mężczyźni, tu są kobiety. To i tak jakoś naturalnie wszystko idzie w dobrą stronę. Bo tam przykład, trochę może dziwny, tak? Przykład amerykański, gdzie problemy są rasistowskie, tak? Pomiędzy społecznością czarną, społecznością białą, gdzie biała społeczność dawno temu stwierdziła, że trzeba pomóc tym, którzy są w gorszej sytuacji i dać takie przepisy w Stanach, żeby pomóc im. W związku z tym na przykład przy przyjęciu do koledżu, czy gdzieś tam na studia, jednostki, mówiąc krótko, afroamerykańskie mają pewną przewagę, tak?
Dostają więcej punktów. Pozytywna dyskryminacja.
Tak.
No byśmy też to mieli za PRL-u, były punkty za pochodzenie, prawda?
Tak, na studia. I się sytuacja nagle wraca. Okazuje się, że w tej chwili biali są prześladowani, bo oni nie mogą żadnej krytyki podjąć w stosunku do jednostek afroamerykańskich, bo od razu są oskarżani o to, że są rasistami, nawet gdyby mieli rację, tak? Więc teraz przekładając to na kontakty damsko-męskie jest tak, że jakby nie można powiedzieć przeciwko kobietom niczego, no bo nie wolno, no bo nie wypada, bo teraz po prostu kobiety rządzą i powiem tak, że poniekąd Zgadzam się z taką opinią, dlatego że wygrana tego naszego nowego obozu, naszego, mojego między innymi w wyborach, ta wygrana, można ją zawdzięczać w dużej mierze kobietom, tak? Które jakby poczuły pewną rolę, pewną świadomość, która gdzieś tam, nie wiem, być może była lekko przyćmiona, no... Nie wiem, tak mi się to wszystko układa. Tylko mówię, że trzeba w tym wszystkim znaleźć balans, tak? Nie można przeginać w którąś ze stron, że któraś, że ktoś na szali, a to kobieta, a to mężczyzna, ma taką jakąś taką, wiesz, brutalną przewagę. Po prostu
tutaj
trzeba...
SMS-y od słuchaczy. Pan Grzegorz Sopotu pisze: szanowny panie redaktorze, to się nazywa podział pracy. Wczoraj lepiłem cały dzień kołduny, a jedzą wszyscy z rodziny. Gdzie witamy tu równouprawnienie? Kolejny SMS. Film Seks Misja to jednak nie był film fantastyczny. Ale to mamy ten patriarchat, czy nie mamy? Ja tylko o to chciałem was zapytać. Ja wiem, że my tutaj siedzimy sami mężczyźni, więc jesteśmy jakby potwierdzeniem tezy, że ale Kasia Piekło, która audycję realizuje, która w każdej chwili może nam wyłączyć mikrofon, jak podpadniemy na przykład.
Znaczy nie wiem, ja jestem chyba bardziej symetrystą w myśleniu o tym, co się dzieje w
Znam
relacjach.
Najgorsza odmiana manipulacji.
Wiem, niestety i mówię to jako członek kodu, więc trochę jest mi dziwnie. Tak naprawdę to może to jest kwestia po prostu czasu, tak? Może po prostu ewolucyjnie dojdziemy za jakiś czas do tego, że kobiety, które mają ambicje, żeby zaistnieć w biznesie, w kulturze, czy gdziekolwiek w jakimś eksponowanym miejscu, będą to po prostu robiły. Nie można im blokować dostępu.
To się dzieje.
Przecież dokładnie tak się dzieje.
No ja pracuję zawodowo od 23 lat, pracowałem w 3 firmach w tym czasie i w każdej z tych firm moim bezpośrednim przełożonym była kobieta. Ja wiem, że jakby przykład indywidualny, to nie można z niego abstrahować, tak, no jakby na społeczeństwo, ale przed przyjściem do studia sprawdzałem takie wyniki badań, co prawda stare, bo z 22 roku, ale z nich wynikało, że w całej Unii Europejskiej na stanowiskach kierowniczych w Polsce było, znaczy 43% stanowisk kierowniczych w Polsce było zajmowane przez kobiety. To był drugi najwyższy wynik w całej Unii Europejskiej po Łotwie. Nie wiem, czy te badania były wiarygodne, no ale no, przyjmijmy, że tak. No to można powiedzieć, że nie ma tragedii, tak? Ale z drugiej strony kobiet w społeczeństwie jest więcej niż 43%. Więc jakby do takiej średniej wynikającej po prostu z podziału na płcie w społeczeństwie, no to jest wynik jest obniżony, a i tak jest najwyższy w Unii Europejskiej.
No tak, to się też zmienia z wektorem czasu, tak?
Znaczy, no tak.
Kolejny rok przynosi kolejne zmiany.
No chyba, że mówimy o kolegium rektorów, to nie bardzo przynosi zmiany.
Wiesz co, ale kolegium rektorów to jest coś, co za jakiś czas, że tak powiem, będzie wybierane po raz kolejny, tak? I zobaczymy, jak to będzie, tam kolejny rektor wejdzie i może pojawi się, a mam nadzieję, że pojawi się kobieta. To jest tylko kwestia kompetencji i umiejętności, a nie moim zdaniem ścisłego trzymania się w swoistego rodzaju segregacji na kobiety i mężczyzn.
Czasami też kwestia takiej brutalności, której jakby od kobiety nie oczekujemy. No a w męskim świecie niestety czasami bywa bardzo brutalnie. Kobieta, która wchodzi w ten męski świat, musi się stać po części częścią tego świata.
Ale czy męski świat to który? Masz na myśli świat wyższych uczelni, czy...
No właśnie, czy to jest dobry świat?
Świat jest męski.
Świat stanowisk kierowniczych i tak dalej. Czasami taka bezwzględność, to kobiety potrafią się wykazać zdecydowanie większą niż mężczyźni. To z mojego doświadczenia.
No tak, ale czasami miękkie umiejętności zarządzania zespołem czy grupą są zdecydowanie bardziej, w cudzysłowie oczywiście, bolesne dla pracowników niż walnięcie pięścią w stół, tak? I oczekiwanie czegoś konkretnego, bo i tak realizują ludzie to, o co są proszeni, natomiast niekoniecznie przy pomocy przemocowych form.
To króciutko na zakończenie tej części. Uważacie, że kobiety żyjemy w patriarchacie, czy nie?
Nie.
Jarek?
Wiesz co, ja myślę, że ten patriarchat powolutku odchodzi do lamusa, tak? Że powolutku, tak jak tutaj słyszeliśmy przed chwilką, to wszystko będzie zmieniać, bo kobiety mają w sobie taką, wiesz co, jakby większą ogładę, kulturę. Nie są tak brutalne. Słyszeliśmy prezydenta wczoraj, ja byłem przerażony, że taki człowiek w tym kraju się wypowiada w ten sposób.
Zdenerwował się, bo już myślał, że taka fajna posada.
I gdyby kobieta była prezydentem w Polsce, to by po prostu, podejrzewam, zachowała większy spokój.
Z tego, co widziałem, jest jedna kandydatka na prezydenta, ale wiesz co, mogę się założyć, nie wiem o co ktoś chce, że raczej nie zostanie
tak, prezydentem. Tak, że z lewicy, tak, że specjalnie tam nie dostanie za dużo głosów. Natomiast kobiety mają w sobie coś takiego ciepłego, sympatycznego.
Empatię podobno
mają. Co, ale trudno je tak brutalnie zaatakować. Zobacz, jeżeli wychodzi jeden polityk i tam mówi o drugim, że ten jest nienormalny, tamten jest, nie wiem, chory psychicznie i tak dalej, to po prostu to jakoś tak przechodzi. Kobiety są bardziej takie, wiesz co, mniej obcesowe. Potrafią to wszystko jakoś tak ładnie przekazać i nawet jeżeli ktoś im się nie podoba z polityków, czy mają jakiegoś tam przeciwnika, to jest to podane w takim sosie ciepłym, takim po prostu miłym, sympatycznym, gdzie nie ma tej agresji. Mężczyźni wyzwalają jednak niestety więcej agresji.
No, ja powiem tak, że żyjemy jeszcze w patriarchacie, ale na szczęście jest to patriarchat schyłkowy.
603-06-06-06. Tutaj dla naszych słuchaczy zadanie, pytanie, jeśli chcą się wypowiedzieć, zapraszam. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Michał Stamporek, Michał Szulc, Jarek Janiszewski. Pan Jacek pisze, bardzo miło słyszeć pana Jarka w Radiu Gdańsk. I oby więcej.
Ha! Powiem ci, że chyba nie do końca.
Radość o poranku. Normalnie mógłbyś zaśpiewać, jak dobrze wstać, skoro
śpisz. Śmieję się jako, wiesz, kto wie, czy niejaki wieczorek, ten, który teraz jest ministrem, nie przyjdzie tutaj jako, wiesz...
Co najmniej do piątku
do Radia Gdańsk, bo tam się będą wymieniać, tak? No, może się sprawdzi w radiu.
Kobiety mniej agresywne i tutaj dużo znaków zapytań. A na przykład pani Lampart, babcia Kasia itp. Rozumiem, że ktoś reprezentuje, komuś przeszkadza agresja tylko jednej strony. Bo nie chciałbym tutaj przywoływać, widzę, że Michał też już się od razu uruchomił zwoje, żeby przywołać kobiety, no nie, puśćmy zasłonę milczenia na to. Pani Dorota pisze, samo określenie, że kobieta musi dostosować się do męskiego świata w biznesie, na rynku pracy, to dowód na patriarchat. Takie SMS-y wpadły, więc zostawmy patriarchat. Tego słowa nie brano pod uwagę podczas obrad nad wybraniem młodzieżowego słowa roku 2024, ale były wdzięczne różne słowa takie. Azbest, bambik, cringe, glamour, oporowo, skibidibi, yapping. 20 słów walczyły, a wygrało słowo sigma.
No... Pewnie tak jak wy, jak co roku słyszę te zestawienia młodzieżowych słów, które walczą o ten laur najlepszego, czy jak najpopularniejszego, to jestem zaskoczony, bo rzeczywiście nie spotykam się z nim na co dzień, a jeśli się spotykam, to w zupełnie innym kontekście. Natomiast w tym roku mój syn trochę im pomógł, bo ma 9 lat dopiero i to nie jest tak, że on tych słów używa na co dzień, natomiast jak tę listę czytaliśmy z nim, to on tak 3/4 znał i pomógł nam, wytłumaczył, o co w nich chodzi. Byłem trochę zaskoczony, bo myślałem, że to jednak są słowa bardziej używane przez młodzież, taką starszą, nie 9 lat, tylko nie wiem, 16, 17. Okazało się, że 9-latki też znają te słowa, więc jeśli chcecie państwo być na bieżąco, to rozmawiajcie ze swoimi dziećmi.
Czyli 9-latek już wie, co to jest cringe?
Wydaje mi się, że tłumaczył jakby to obecne rozumienie słowa cringe. No bo jakby rozumiem, że słowo cringe z angielskiego pochodzące oznacza coś dziwnego, dziwacznego, trochę wstydliwego, żenującego. Nie wiem, czy dla tych najmłodszych to też jest tak właśnie w tym kontekście?
Tutaj wedle tego, co jest napisane, coś żenującego, obciachowego, wywołującego wstyd lub niesmak. To jest słowo angielskie, oczywiście. No ale słowo bambik na przykład.
Ja słowo bambik poznałem dzięki premierowi, wtedy jeszcze nie Tuskowi, który tym słowem zwrócił się do ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego i chyba chodziło o to, że bambik to jest ktoś, kto jest młody i niezorientowany. Tak? I kłamie jeszcze?
No według opisu...
Osoba z gry.
Tak jak dokładnie to bambik, pogardliwie bądź pobłażliwie o kimś, kto nic nie wie, jest w czymś słaby.
Ignorant.
Niedoświadczony, niedojrzały, wyśmiewany, inaczej niezdara, nieudacznik, słabeusz, naiwniak.
A ja przyznam się, że określenie sigma wydaje mi się dość ciekawe, dlatego że często młodzież wybiera jakieś określenia bulwarowe. Mnie na przykład bardzo razi taki zwrot, że ktoś kręci bekę.
A to jest typowo...
Chyba już tak się nie mówi, bo
to jest
bardzo stare.
Ten zwrot związany jest z Gdańskiem.
To jest stare, ale takie bulwarowe, jeżeli chodzi o coś niby śmiesznego. Mm-hmm. Bo te zwroty, o których tutaj Tomek wspomniał, jakby należą do czegoś wstydliwego, czegoś, co się komuś nie udało i tak dalej. Natomiast to kręcenie beki zawsze mnie bawiło w sensie takim, że jest to takie określenie dla mnie bulwarowo-gminne, tak? Tak jakbym słuchał Nikodemadyzmy, który tam próbuje udawać jakiegoś mądrzejszego typa. Natomiast sigma, nawiązujące do, dobrze mówię, do alfabetu greckiego, jest takim objawem pewnej nowoczesności, tak? Nie jakiegoś tam skłaniania się do tych wszystkich tam, nie wiem, gier komputerowych. Natomiast uważam, że jest ciekawe w kontekście niektórych durnych sformułowań, bo dzisiaj przed wejściem na antenę zastanawiałem się, które sformułowania takie z tego tak zwanego żywego języka, bo mówi się o tym, że język się rozwija. Zrobiło na mnie wrażenie w ciągu ostatnich tam 20-30 lat. Pamiętam taką sytuację, gdzie jakaś moja znajoma mówi, że wiesz co, w tym roku będę się hajtać Znacie to określenie.
Oczywiście.
No, tak. Oczywiście.
Nawet znamy ten stan.
I teraz to znamy ten stan, tak. Tylko, że nie wiem, czy dobrze trafiam. Wydaje mi się, że to bardziej brzmi jak taka kultura grypsera, więzienna, tak? No bo takie określenie, no nie wiadomo skąd. No.
Znaczy, się wiadomo, bo to pochodzi z niemieckiego. Heiraten, czyli żenić się.
Powiedz mi. O, widzisz, przynajmniej się czegoś dowiem.
Z niemieckiego? To już wiem, skąd tyle nieszczęść po hajtaniu.
Ale przyznacie, że jest to po prostu dziwne, tak? Bo po prostu używanie niemieckiego określenia ale wróćmy, do tego, że ktoś się z kim zwiąże.
Bo ja wiem, rozmawiając z Jarkiem na temat języka, wiem, że on jest no, wrogiem, to może nie jest właściwe słowo, ale trochę mu dokuczają niektóre feminatywy.
No jestem ciekawy, jakie jest wasze zdanie, natomiast ja uważam, że my często popadamy w śmieszność, tak? Bo
chcesz popaść w śmieszność? Znaczy chcesz usłyszeć śmieszność?
W języku trzeba... Nie wiem, może nie trzeba. No, ja uważam, że trzeba sobie upraszczać sprawę, tak? Nagle ktoś zastanawia się, bo widzę w telewizji programy. Ktoś się zastanawia, bo ma teraz przedstawić, że będzie ginekolożka? Będzie geolog, to będzie geolożka?
Tak.
I to, nie wiem, dla mnie brzmi to śmiesznie, tak? A pani, która skacze, mamy lekkoatletykę, to skoczkini będzie według ciebie?
Słuchaj, ja ostatnio słyszałem w jednym, jeśli chodzi o feminatywę, to jeden, który mnie przebił, że tak powiem, na wylot. Otóż jechałem samochodem i usłyszałem zapowiedź w jednej ze stacji radiowych. Oczywiście kobieta prowadziła audycję i powiedziała, moją gościnią jest kołczka.
Kołczka.
No dobra, ale ja chciałbym wrócić do tej sigmy, bo po pierwsze sigma jest kobietą. Więc zastanówmy się, jak będzie wyglądała męska forma sigmy. To będzie sigm. I jest mnóstwo określeń na zawody, typy ludzi i tego typu rzeczy, które tak naprawdę mają końcówkę A, czyli sugerują, że są to właśnie feminatywy, a my je stosujemy w stosunku do mężczyzn.
Proszę? Dlaczego powiedziałeś, że sigma jest kobietą?
Ma literkę A na końcu, jest ta sigma, a nie ten sigma.
No dobrze,
a,
sigma. A samiec alfa też ma literkę A na końcu i co?
Tak jest.
No ale alfa jest kobietą. Nadal będę cię trzymał za to. Znaczy ja mam konkretny przykład, to jest sędzia, tak? Ciągle mówimy sędzia, a myślimy o mężczyźnie, a tak na dobrą sprawę sędzia to równie kobieta. I kobieta, jest, więc powinien być sędzia.
Zawód
powinien...
dosyć sfeminizowany, wydaje mi się.
W Polsce się bawić uważa językiem. Się, że sędzina to jest
tak, wielu ludzi
samica sędzia, a to tak nie, naprawdę jest żona sędzia.
Podsumowując, ja uważam tak, że cudownie, że się pojawia takie nowe słowo w języku na razie młodzieżowym, może zostanie zaadoptowane przez boomersów, przez starszych i fajnie, że ten język się rozwija, natomiast szukajmy też swoistego rodzaju unormowań, czy jakiejś normalności tak w tym wszystkim, co się dzieje, bo słowa, jak to było, hajtną się,
tak.
Faktycznie no, gdzieś mamy je zakonotowane, natomiast mam nadzieję, że zniknie ze słownika, nigdy ale... nie będzie stosowane jako zamiennik.
Wiesz co, ale ja myślę, że to jest jakby też sprawa świadomości, tak? Ja nie zwracałem nigdy uwagi na końcówki. Dla mnie na przykład minister, to obojętnie, czy to będzie kobieta, czy mężczyzna. W zeszłym wieku, przed II wojną światową, był taki słynny film Pani Minister Tańczy. I ja nigdy nie wiązałem jakby stanowiska, tytułu jakiegoś tam z płcią. To, że ma taką, a nie inną końcówkę, to jest tylko kwestia świadomości, bo jeżeli ktoś posługuje się, powiedzmy sobie, językiem angielskim, nie ma to znaczenia, tak? Ja się przyzwyczaiłem do tego, podaję po prostu stanowisko i nie wnikam w to, czy to będzie mężczyzna, czy kobieta. W imieniu, w nazwisku podaje się, tak? Że pojawia się lady jakaś tam, która coś zrobi, albo ktoś tam stanowiący stanowisko takie, czy takie. Ja nigdy nie wiązałem tego, że to musi być mężczyzna, bo musi być kobieta. To się tak jakoś uparcie zrodziło, że koniecznie nazwa tego stanowiska określa płeć, tak? Że minister to musi być mężczyzna. Wcale nie, może być pani minister.
Tutaj Michał Szulc powiedział, że sigma to kobieta. No to wedle języka Rady Języka Polskiego, opisującej to słowo, to następujące słowa, tak mu towarzyszą słowu sigma. Określenie osoby odnoszącej sukcesy, pewnej siebie, wybitnej, którą można podziwiać. Sigma jest samotnym wilkiem, przekonanym o swej nieprzeciętności, ale się z tym nie afiszuje. No to samotną wilczycą wolałbyś
no
widzieć.
Tak, właśnie wróciliśmy do punktu
samotna
pierwszego
wychowała założycieli miasta Rzym.
Tak. Znaczy Sigma, mówimy o Sigmie jako swoim młodzieżowym, które wygrało. Dla zupełnie niemłodzieżowych osób, do których my się niestety wszyscy tutaj w czwórkę zaliczamy, to być może nasz pierwszy kontakt z Sigmą był w opowieści o przygodach przybyszy z Matplanety. Nie wiem, czy państwo pamiętacie. Obawiam się, że starci pamiętają. Była taka edukacyjna bajka, którą ja w dzieciństwie oglądałem. Było Sigma i Pi. Oni wyglądali jak ludziki Michelin, byli ubrani w takie, trochę jak takie robaki też wyglądali, otłuszczone pędraki, i oni przybliżali młodym ludziom, bo to było do młodych ludzi skierowana audycja, tajniki matematyki. Więc to był taki pierwszy chyba kontakt z Sigmą i z Pi. No wiadomo, potem z Pi to mieliśmy do czynienia w szkole, jak obliczaliśmy pole koła czy obwód okręgu. Jeśli chodzi o takie nawiązania do języka greckiego, to też w języku polskim istnieje określenie być alfą i omegą, czyli wiedzieć wszystko od początku do końca. Tak, alfa pierwsza litera alfabetu greckiego, omega ostatnia, więc potem jak był sezon na filmy amerykańskie, jak się zachwycaliśmy wolnością, oglądaliśmy te wszystkie przygody tej kompanii Bravo i kompanii Charlie, to przepraszam, bo Bravo i Charlie to już nie jest greckiego. To nie, to zły wywód. Ale takich odnośników do greckich liter jeszcze parę jest. Na przykład jak w COVID-zie był jakiś jeden z wariantów COVID-u nazywał się chyba Omikron. Tak. To wszyscy wiedzą, że Omikron to jest małe O, bo Omega to jest duże O w języku greckim.
No to myślę, że nie wszyscy wiedzą, ale teraz poszerzyłeś grono tych, którzy wiedzą. Tutaj nasi słuchacze się włączyli w rozmowę ważania językowe. Pan elektryk z Kartuskiej, który nas pozdrawia, pyta, a elektryk? Tu chodzi, rozumiem, o feminatyw do słowa elektryk. Żona draba to drabina, ktoś napisał. Dzień dobry, to jest wysoka sądka. Pozdrawiam serdecznie, super audycja, pisze pani Iwona. Zasłyszane, znawczyni kobiet to kobietolożka.
Kobietolożka, a.
To jest też do
a żona stróża to stróżówka, tak?
Stróżówka.
To takie, okay.
Feminatywy są oklepane. Niektóre bardziej zręczne, niektóre mniej zręczne. Natomiast jeśli chodzi o skład naszego rządu, to tam jest mniej kobiet, jak zauważyłem, tego rządu, który niedawno świętował pierwszy rok rządzenia. No i jak wam się podoba po roku ten rząd? Bo akurat na jednym z ekranów widzę ministra, który budzi ogromne kontrowersje. Pan minister Wieczorek, który ma ponoć czas do piątku, żeby się zastanowić.
Nie, to nie on, to chyba jego przełożony, pan Czarzasty, ma
bo on chce.
Czas tak, do piątku, żeby chce. Podjąć decyzję, czy utrzymać pana Wieczorka na stanowisku ministra nauki chyba, tak?
Słuchajcie, ja się na chwilkę włączę w podsumowanie, bo od 30 lat realizuję spotkania felietonistów. Myślę, że tutaj będzie okazja wstydź się spotkać się. Tomek też przychodził regularnie i opowiemy o tym, kogo wybiorą felietoniści z Trójmiasta. Natomiast jest taka rzecz, która bardzo mnie smuci, tak? Bo byłem przekonany, że po wyborach w zeszłym roku, gdzie odeszła stara ekipa, pojawiła się nowa ekipa, wydawało się, że ludzie wybrali jakby nową wartość, tak? Że teraz będzie bardziej godnie, że nie będzie takich dziwnych ruchów finansowych. Część tych ludzi gdzieś tam ucieknie, wiadomo, bo uciekła. Część trafi do więzienia. Nie trafili do więzienia, ale mniejsza z tym. Martwi mnie to, że po prostu wraca stare. Czyli obserwujemy, mamy tutaj pana Wieczorka, który popełnił kilka katastrofalnych gaf, łącznie z brakiem etyki, mówimy o tej sygnalistce, tak? Gdzie trzeba po takim jednym ruchu się człowieka wyrzuca, bo minister to jest człowiek jakby specjalnego zaufania, tak? To nie może być facet, który potrafi, mówiąc no dobra, językiem takim banalnym, zadenuncjować kogoś, kto po prostu napisał w dobrej wierze pismo, tak? Mówimy o tej sygnalistce ze Szczecina. Tego człowieka powinno nie być od razu. Potem czytam...
A ten Szczecin tam się bardziej ciągnie za panem ministrem, bo przecież tak, ale na uniwersytecie rektor zmienił regulamin uczelni, żeby zatrudnić żonę pana ministra, pan minister zatrudnił żonę rektora.
Ale jeszcze jedna ciekawostka.
W ministerstwie.
Mam nadzieję, że to chyba mi nie uciekło. To było chyba 2-3 tygodnie temu. Czytam, że do zarządu firmy Mesco, która produkuje, nie wiem, prok, czy tam jest zwolonego z amunicją, weszła jakaś pani z tej nowej ekipy, która teraz rządzi, która zajmowała się środowiskiem. Przyroda, lasy, grzybki i tak dalej, i tak dalej.
Nie tylko w PiS-ie są w Misiewicze.
Może znalazła nie wybuch i przerzucili ją tam, żeby mogła rozróżnić, jak wygląda proch albo nie. Po prostu obserwuję takie sytuacje, że tak wygląda, jakby Tusk przestał panować nad tym, że ta koalicja po prostu idzie dość szeroko i nagle trzeba niestety znaleźć robotę. Pan Bronek, tutaj Heniek, kuzyn jeden, drugi, piąty, siódmy, nagle wciska się tych ludzi i wydawało się, że powinna nastąpić jakaś odnowa, tak? Że powinno być jakieś sito, przynajmniej troszeczkę bardziej takie, wiesz, oczka mniejsze, żeby nie było powtórki z rozrywki i znowu, mówiąc krótko, powraca stare, to tak jak kiedyś taki rysunek.
Właśnie za to ludzie kochają artystów, Jarków, że artyści cały czas wierzą. Są,
co?
Są tacy ideowi, wykazują taką cudowną naiwnością.
Tomek, ja mogę powiedzieć szczerze, bo mnie nic z niczego nie wyrzuci, tak? Nie jestem w żadnej partii, ani nie pracuję w żadnej spółce korporacyjnej. W związku z tym mogę szczerze mówić o tym, jak to wygląda, ale to widać, mówiąc krótko, gołym okiem, tak? Nie wiem, co powiedzą koledzy.
Cisza.
No, trochę naprotestowałeś, Michale, się w ostatnich latach. Więc
tak.
Rozumiem, że a teraz rok jak ten.
Ale
rok.
Nie tylko do 2023 roku. Ja również protestowałem w roku 2024 i powód był dokładnie taki sam, jakim przed chwilą usłyszeliśmy. To znaczy urzędnik państwowy, który podtyka premierowi do podpisu dokument pozwalający na zaakceptowanie neosędziego jako jednostki mogącej doprowadzić do wyborów w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Dla mnie powinien być natychmiast wyrzucony ze swojego stanowiska, mimo że to jest najbliższy przyjaciel czy najbardziej zaufany pracownik premiera, bo wydaje mi się,
naprawdę, że właśnie... Naprawdę wiecie, że on podetknął to i premier nie wie, co podpisuje?
Mam takie informacje, znaczy oficjalna wersja jest właśnie dokładnie taka,
nie,
że...
Nie wiem, jaka jest oficjalna, ale to...
Natomiast, okej, okay, znaczy może nie, może
kogoś trzeba
medialna jest taka.
Z sali.
I to był ten moment zwrotny w moim myśleniu o rządzie, który wybraliśmy, czy został wybrany 13 grudnia. Uważam, że dokładnie zaczyna się powoli wkładać nepotyzm i gierki malutkie pomiędzy koalicjantami, co było zresztą do przewidzenia, bo każdy normalny średnio inteligentny człowiek był w stanie przewidzieć, że koalicja będzie się tam między sobą gryzła, ale na Boga zatrudnianie ludzi bez kwalifikacji to nie są standardy, o których myślałem przez ostatnie 8 lat protestując przeciwko PiS-owi.
Ale mówisz o neosędzi, bo wczoraj była wypowiedź prezydenta Dudy, prawda, który bardzo tam się podniecił, jak to bywa w jego wypadku, swoją własną wypowiedzią i w pewnym momencie zaczął mówić, że jak można podważać sędziów, których on powołał, tak jakby to on, że jego jakby on, jakby jego podpis uświęca, to znaczy przekreśla wszelkie wątpliwości. No mi się wydało, że jednak między prezydentem Polski a cesarzem Kaligulą są pewne różnice. Kaligula mógł mianować swojego konia senatorem, natomiast to, że prezydent mianuje kogoś sędzią, ma spowodować, że nie ma na ten temat żadnych wątpliwości. Zobaczmy, że wczoraj też, o czym mało, że mało kto pamięta, odbył się proces Tomasza Arabskiego i dwóch innych osób z kancelarii premiera w związku z lotem organizacji lotu tak. Smoleńska. I to, że poprzedni wyrok został unieważniony, wynikało właśnie z obecności tak zwanego neosędziego. Te wyroki będą podważane. To jest chaos na wiele lat, biorąc pod uwagę nasz system sprawiedliwości, powiedziałbym na dziesiątki lat. Na szczęście już tego prawdopodobnie nie doczekam.
Powiem wam tak, ja jestem zaskoczony jednym, bo wiadomo było, że ekipa poprzednia no, roztrwoniła, czy tam nakradła straszne ilości pieniędzy. No można było ich wszystkich automatem pozamykać na dzień dobry do tak zwanego aresztu wydobywczego. Nie byłoby tego problemu. Ja wiem,
no
że
nie
to
można,
brzmi...
immunitety, euroimmunitety,
brutalnie.
Pałac prezydencki, który potrafi można schronić wskazanych prawomocnym wyrokiem.
Można te immunitety powolutku pousuwać, tylko problem jest taki, że jeżeli po prostu pozwolisz zarazie się rozłazić na boki, to ona będzie toczyć ten kraj jeszcze przez wiele lat, tak? Ludzie PiS-u po prostu powłazili we wszelkie dziury, po prostu jak takie karaluchy i tam będą po prostu męczyć ten kraj, a tu trzeba podjąć jakieś poważne decyzje, to już za późno jest, tak?
Znaczy, jeśli mogę, bo tutaj chciałbym się odezwać, jakby rozumiem, że w Radiu Gdańsk możemy krytykować władzę pierwszą, obecną, poprzednią i to jest bardzo dobre i chwała Bogu, że od tego są wolne media, a Radio Gdańsk jest jednym z nich, ale jakby Jarku, jestem od ciebie znacznie młodszy, więc nie, trochę mi to niezręcznie mówić, ale może nie mówmy o ludziach karaluchy. Nawet jeśli to są nasi rywale polityczni, okej, okay, jasne, na tle politycznym nie lubmy się, jakby podważajmy jakby swoje
dobra,
przekonania, ale to jest niebezpieczne, bo jeśli zaczynamy od mówienia o karaluchach, to potem
dobra,
bardzo łatwo przychodzi do
ich.
Dobra, może to za daleko, ale gdybyś został wzięty przez Ziobrę do aresztu wydobywczego na rok, czy na półtora roku, może byś inaczej myślał.
Z pewnością, być może tak, ale jakby tu jesteśmy publicystami, chwała Bogu, nikt z nas nie siedział w aresztu
wydobywczym.
Powiedziałem
jak. Nie powiedziałem,
no,
że
być
to
może tak bym mówił.
Jak? Łażą po prostu
nie byłem
i niszczą pewne rzeczy. Powiedziałem jak.
Och. Tak, ja też uważam, że bardzo wiele się złego stało w poprzednich 8 latach, że rządy Zjednoczonej Prawicy z dużym udziałem PiS-u i tej suwerennej Polski, wcześniej ta Polska jakoś się Solidarna nazywała, miałem często wrażenie, że Solidarna Polska jest tylko po to, bo przy tych działaczach to PiS wydaje się lajtowy, taki wręcz centrową partią. Tak miałem wrażenie. Uważam, że bardzo dużo złego zrobiono, jeśli chodzi o polski system prawny. Zniszczono go, ale też wiem, że w ciągu roku tego nie naprawiono. Znaczy się nic się nie zmieniło. Ja szedłem do tych wyborów jako z perspektywy takiego symetrysty. Wiem, że to jest słowo takie trochę wyśmiewane tutaj. Czemu nie? Niech będzie. Jakby liczyłem na to, że się ta wojna polsko-polska w jakiejś mierze zakończy, a przede wszystkim, że ten chaos prawny, który w Polsce jest, który jest bardzo zły dla wszystkich z nas, dla wyborców wszystkich partii, a także dla ludzi, którzy się polityką w ogóle nie interesują, a takich jest większość. Liczę na to, że on się zakończy. Niestety się nie zakończył i wydaje mi się, że żeby go zakończyć, to nie ma drogi prawnej takiej, że po prostu nie wiem, my oczekamy, aż oni odejdą, my ich, nie wiem, wygonimy, zamkniemy, to chyba musi być kompromis tak naprawdę. Bo już kiedyś powiedziałem w Radiu Gdańsk, że patrząc na sytuację w Polsce, to mam wrażenie, że te strony się bardziej nienawidzą, niż gdyby była jakaś wojna domowa. Że jakby są bardziej zacietrzewione obie strony i nikt nie sięga po środek i nikt nie chce dojść do porozumienia.
Znaczy, dla mnie kompromis nie jest rozwiązaniem tej sytuacji, bo kompromis oznacza, że w pewnym momencie będziemy musieli uznać, że istnieje semi-praworządność na przykład, tak? Że rzeczy, które zadziały się w ramach obrony, w ramach niszczenia naszej praworządności i rządów prawa, możemy znaleźć rozwiązanie pośrednie. Tak ta rzecz nie wygląda. Ja uważam, zresztą nie zgadzam się też z Jarkiem. Moim zdaniem nie można iść na skróty w tych tematach, nie wiem, nie tylko rozliczeniowych, ale również tych, które mają uporządkować naszą rzeczywistość, bo się nie da, po prostu się nie da. Prawo jest prawem, pewnego rodzaju procesy trwają, natomiast na Boga trzeba mieć plan. To jest to, o czym ja cały czas mówię i powtarzam. Jeżeli ten rząd przyszedł 13 grudnia do roboty, to on powinien już przyjść z gotowymi rozwiązaniami i powinien je wdrażać i w tej sytuacji, kiedy może poinformować społeczeństwo, że posłuchajcie, sytuacja była trudna, było to, to, to i to, my w tej chwili zrobimy to, to i to w takich terminach. Wiem, jakie są zagrożenia, wiemy, że jest potężna rafa w postaci prezydenta jeszcze obecnie nam niestety funkcjonującego, ale my możemy tę rafę ominąć, albo musimy poczekać, aż on po prostu zatonie na amen. Ale ja oczekiwałem i będę oczekiwał konkretnych planów, a tych planów nie przez rok wyraźnie. Nie ma.
To znaczy, może te plany się pojawią, niestety teraz mamy plan taki, że Kasia mówi, mamy kończyć. Michał Schulz, Michał Stąporek, Jarek Janiszewski i Tomasz Olszewski, dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.